Witam Państwa bardzo serdecznie. Spróbuję omówić trudne zagadnienie rehabilitacji wzroku w różnych kontekstach, zwłaszcza jeśli chodzi o potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku. Proszę Państwa, jak najlepsze funkcjonowanie osób słabowidzących, czy to w przestrzeni edukacyjnej, czy w zawodowej, czy szeroko pojętej społecznie, jest zależne od tego, w jaki sposób jest dostosowana rehabilitacja do potrzeb tych osób. Jeśli patrzymy na rehabilitację wzroku, trzeba myśleć o tym, że chodzi o systematycznie stosowany, zorganizowany, indywidualnie zróżnicowany proces, który poprawia jakość życia osób słabowidzących w oparciu o znajomość tego, co powoduje przyczyny i skutki uszkodzenia i chorób wzroku, poprzez odpowiednio stosowane ćwiczenia, środki pomocnicze, adaptację otoczenia i tworzenie właściwych dostosowań edukacyjnych i rehabilitacyjnych, możliwe jest wypracowanie takiej strategii, żeby istniejący poziom widzenia mógł być wykorzystywany w możliwie najlepszy sposób. Do tego, żeby jak najlepiej funkcjonować w życiu codziennym. Pomimo tego oczywistego przekonania, które dominuje w środowisku osób zajmujących się tyflopedagogiką, tyflopsychologią, o tym, że potrzebne są zajęcia z zakresu usprawniania widzenia, to jednak ten obszar specjalistycznych działań wobec osób słabowidzących nie jest dostrzegany współcześnie w przestrzeni społecznej, dlatego bardzo potrzebne jest jak największa popularyzacja wiedzy na temat tego, po co i dlaczego stosować tego typu zajęcia w odniesieniu do osób słabowidzących. Obecnie, proszę Państwa, mamy do czynienia ze zjawiskiem przyrostu liczby osób z problemami widzenia. Jeśli przyjmiemy ostrożne szacunki Światowej Organizacji Zdrowia, to na świecie żyje około 161 milionów osób z problemami wzroku, w tym 122 miliony to osoby słabowidzące. Również w Polsce obserwujemy wzrost problemów osób, które doświadczają kłopotów ze wzrokiem z powodu uszkodzeń i chorób narządu wzroku we wszystkich grupach wiekowych. I właśnie rehabilitacja wzroku, o której chcę Państwu opowiedzieć, która nazywana jest na świecie Low Vision, czy też w Polsce jako ćwiczenie wzroku, usprawnianie widzenia, czy rozwijanie umiejętności posługiwania się wzrokiem, to jest taka przestrzeń, która znajduje się pomiędzy medycyną, pomiędzy rehabilitacją i pomiędzy pedagogiką, w tym zwłaszcza pedagogiką specjalną i tyflopedagogiką. Podstawowe założenia rehabilitacji wzroku opracowała Natalia Barraga, ale już wcześniej mówiła o tym, tak jak pani profesor wspomniała, w Polsce matka Elżbieta Różaczacka. Te założenia opracowane przez Natalię Barraga zostały opublikowane w 1964 roku. I mimo, że ta rehabilitacja wzroku sięgająca swoimi korzeniami, jak słusznie zauważyła pani profesor, lat 70. XX wieku, to ona się rozwinęła głównie w krajach o wysokim poziomie rozwoju, takich jak Stany Zjednoczone, Szwecja, Kanada, Anglia, Holandia czy Włochy. W Polsce ta problematyka w sensie praktycznym rozwijana jest, tak jak słusznie zauważono wcześniej, dopiero od lat 80. ubiegłego stulecia, ale nadal bardzo mało się pisze na ten temat, zarówno w literaturze z zakresu nauk medycznych, jak i społecznych. Sytuacja ulega stopniowej, ale bardzo powolnej zmianie dzięki działalności praktycznej i aktywności naukowej niewielkiego grona jeszcze tyflopedagogów, rehabilitantów wzroku, którzy są skupieni w uczelniach kształcących w zakresie tyflopedagogiki lub też prowadzących działania usprawniające funkcjonowanie wzrokowe osób słabowidzących w poradniach rehabilitacji widzenia, w przedszkolach, w szkołach dla dzieci i młodzieży słabowidzącej, w zespołach wczesnej interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku albo przy agendach Polskiego Związku Niewidomych w całym kraju. Tak jak słusznie podkreślała pani profesor, cały czas wciąż jeszcze dominują niestety błędne stereotypy mówiące o tym, że wykorzystywanie wzroku przez osoby słabowidzące jest utożsamiane z jego zużywaniem oraz że osłabione widzenie powinno się oszczędzać, aby je dłużej zachować. Podkreśla się również, że posługiwanie się bardzo osłabionym wzrokiem powoduje jego pogorszenie. ale przeczą temu współczesne dokonania naukowe. Obecna okulistyka oraz praktyka w zakresie rehabilitacji wzroku dostarcza niepodważalnych dowodów, że osoby słabowidzące, używając wzroku, nie tylko go nie zużywają, lecz wprost przeciwnie, rozwijają dzięki temu własne umiejętności patrzenia i dostrzegania obiektów w otoczeniu. A więc pod wpływem ćwiczeń rehabilitacyjnych poprawia się umiejętność wykorzystania wzroku, tego rodzaju trening widzenia sprawia, że osoba słabowidząca lepiej funkcjonuje z wykorzystaniem wzroku w sytuacjach życia codziennego. Rehabilitacja wzroku poprzez właśnie to uczestnictwo w tych specjalistycznych zajęciach pozwala zrealizować różnorodne potrzeby i oczekiwania osób słabowidzących. Te potrzeby są oczywiście różnorodne. Ja spróbuję je scharakteryzować, biorąc pod uwagę czas wystąpienia osłabienia wzroku. To jest pierwszy z czynników. Jest oczywiście sprawą istotną, czy do zaburzeń w układzie wzrokowym doszło przed 6 rokiem życia, czy po 6 roku życia i później, kiedy to widzenie rozwinęło się prawidłowo, wykształciła się pamięć wzrokowa i właściwe sprawności wzrokowe. Tego typu zróżnicowanie sprawia, że musimy zróżnicować również działania stymulujące. Kolejny czynnik, rokowanie medyczne. Inne potrzeby mają osoby słabowidzące, u których stan wzroku pozostaje stabilny, a inne te, u których prognozuje się stopniową utratę wzroku. Ze względu na odmienną sytuację, każda z tych grup osób słabowidzących wymaga specyficznego wsparcia. W pierwszym przypadku z ukierunkowaniem na profilaktykę, a w drugim przypadku na profilaktykę i terapię. Również rodzaj wady, poziom i stopień uszkodzenia wzroku jest czynnikiem różnicującym sytuację życiową osób słabowidzących. Im większe możliwości wzrokowe, tym lepsze i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie osoby z użyciem wzroku. Także umiejętność wykorzystania posiadanych możliwości wzrokowych jest istotna. Mianowicie umiejętne wykorzystanie zarówno istniejącego widzenia, jak i pozostałych zmysłów w przypadku osób z problemami wzroku, głównie dotyku i słuchu, ma znaczenie dla jakości życia i rozwijania możliwości poznawczych osób z uszkodzeniem wzroku. A ćwiczenia proponowane na zajęciach z usprawniania wzroku pozwalają nam bardziej efektywnie wykorzystywać ten wzrok. Wspierają też motywację osoby słabowidzącej. Im jest ona wyższa, tym wyższa efektywność rehabilitacji wzroku. I odwrotnie, brak motywacji do usprawniania widzenia może znacząco ograniczać aktywność życiową i społeczną osoby słabowidzącej i wpływać na jej społeczną integrację w sposób negatywny. Także obecność lub brak dodatkowych niepełnosprawności ma znaczenie. Słabowzroczność może być skutkiem innego zaburzenia rozwoju, na przykład w przebiegu neurologicznego uszkodzenia mózgu. Przepraszam. Często również słabowzroczność jest jednym ze współwystępujących zaburzeń, na przykład uszkodzenia słuchu czy ograniczenia motoryczności. Współobecność dodatkowych niepełnosprawności, czy fizycznych, czy psychicznych, razem ze słabowzrocznością obniża poziom aktywności i powoduje ograniczenie w komunikacji społecznej osób z problemami wzroku. Również płeć ma znaczenie. Ze względu na zróżnicowanie ról społecznych, inne potrzeby w zakresie rehabilitacji wzroku mają słabowidzące kobiety, a inne mężczyźni doświadczający osłabienia widzenia. Również wiek ma znaczenie. Jeśli chodzi o małe dzieci, to wspomaganie rozwoju widzenia tychże jest niezwykle ważne. W przypadku zaniechania tego rodzaju stymulacji widzenia, sytuacja jest następująca. Naturalna stymulacja otoczenia nie jest wystarczająca w przypadku takiego maleńkiego dziecka do pobudzenia jego układu wzrokowego. I konsekwencja może być taka, że dzieci te pozostaną funkcjonalnie niewidome. A obecny stan wiedzy na temat rozwoju widzenia dostarcza informacji, że niemowlęta i dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym mają bardzo wysokie plastyczne możliwości mózgu. I na skutek praktycznych działań w zakresie rehabilitacji widzenia zachodzą pozytywne zmiany w ich rozwoju widzenia. Dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoczynanie rehabilitacji widzenia. Jeśli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, to Główny Urząd Statystyczny podaje, że u dzieci do 14 roku życia odnotowano nawet 280 tysięcy problemów widzenia. Natomiast u dzieci w wieku szkolnym wzrasta tendencja do rozwoju wad wzroku, takich jak nadwzroczność, krótkowzroczność. 40% młodzieży wymaga opieki okularowej. Dodatkowo mamy też dzieci i młodzież, która chociaż nie nosi okularów, to jednak widzi nieprawidłowo. Choroby oczu powstałe na skutek różnorodnych zaburzeń widzenia skutkują rozmaitymi, a nawet poważniejszymi niż u osób dorosłych, konsekwencjami, które są ważne dla funkcjonowania wzrokowego osób słabowidzących, zwłaszcza dzieci. Może to prowadzić do tego, że osoby słabowidzące w młodszym wieku szkolnym nie opanują niektórych funkcji wzrokowych nawet do końca życia, a nawet mogą nie móc używać wzroku. Stąd tak bardzo ważna jest wczesna diagnostyka chorób oczu i właściwe podjęte leczenie, które przesądza bardzo często o dalszych losach dziecka. Zajęcia więc w zakresie rehabilitacji wzroku powinny być prowadzone już w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub od poziomu przedszkolnego, a następnie kontynuowane w szkole. Organizowanie gabinetów usprawniania widzenia w przedszkolach i szkołach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku jest kwestią oczywistą. Stanowią tam one podstawę oferty edukacyjnej. Znacznie gorzej, gdy mowa o placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych. Tam gabinety rehabilitacji wzroku należą do rzadkości, a przecież konieczność realizacji powyższych zajęć określa prawo oświatowe. Niestety, mimo tego, że ten wymóg jest obowiązkowy, jeśli chodzi o organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych dla uczniów słabowidzących stosownie do ich potrzeb, ogólnodostępne placówki oświatowe bardzo rzadko podejmują się realizacji działań specjalistycznych w zakresie usprawniania widzenia. Dlatego proces edukacyjny tych dzieci nie jest najlepiej dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Dobór właściwych warunków oświetleniowych do pracy szkolnej dziecka słabowidzącego, dobór odpowiednich pomocy, stosowna adaptacja materiałów dydaktycznych czy przygotowanie przestrzeni klasowej lub szkolnej, która będzie przyjazna dla ucznia z problemami wzroku, która się właśnie dokonuje na zajęciach z usprawniania widzenia, obok wykwalifikowanych nauczycieli zdecyduje o wyniku nauczania dzieci słabowidzących i będzie warunkiem ich skutecznej edukacji. Umiejętności, jakich nauczy się dziecko na tych specjalistycznych zajęciach, przygotuje je do samodzielności i wpłynie na lepsze efekty pracy zarówno na zajęciach indywidualnych, jak i grupowych w szkole, a więc będzie stanowiła korzyść nie tylko dla ucznia słabowidzącego, ale też dla całego zespołu klasowego. Rehabilitant wzroku, który będzie zatrudniony w takiej szkole, oceni możliwości wzrokowe ucznia z problemami widzenia i udzieli wsparcia tyfloinformacyjnego i rodzicom, i nauczycielom z nim pracującym. Jest to czynnik ważny, który zdecyduje o skuteczności działań podejmowanych na rzecz tych uczniów w placówkach ogólnodostępnych. O ile w świadomości społecznej przebija się już przekonanie o tym, że potrzebne jest wsparcie rehabilitacyjne w ogóle dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku w szkole masowej, ogólnodostępnej, o tyle dużo już trudniej o zrozumienie, że uczniowie słabowidzący mają szczególne potrzeby wzrokowe, a ich realizacja zdecyduje o ich sukcesie i edukacyjnym, i całożyciowym. Dlatego potrzeba większej popularyzacji wiedzy na ten temat. Jeśli chodzi o osoby dorosłe i starsze, w miarę upływu lat zmniejsza się sprawność i narządów zmysłów i ruchu, a najszybciej destrukcji ulega wzrok. Gwałtownie, jak Państwo na pewno wiedzą, wzrasta proces starzenia się ludności. Co drugi dorosły mieszkaniec Polski sięga po okulary z powodu kłopotów z patrzeniem z bliska lub z daleka. Co czwarty doświadcza problemów z widzeniem pomimo korzystania z okularów. Osoby starsze są najliczniejszą grupą wiekową w populacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Dlatego jest bardzo ważne powiązanie pomiędzy występowaniem schorzeń, które prowadzą do uszkodzenia wzroku, a wiekiem. A to stawia przed tyflopedagogiką nowe wyzwania rehabilitacyjne. Na skutek słabowzroczności dokonuje się wiele zmian w życiu człowieka. Pojawiają się trudności z dbałością o własny wygląd, trudniejsze staje się czytanie i pisanie, niemożność prowadzenia samochodu, mniejsza prywatność niż przed uszkodzeniem wzroku i wiele, wiele innych. To ogranicza samodzielny, niezależny tryb życia, a zatem konieczne jest właściwa adaptacja i dostosowanie w ramach zajęć z rehabilitacji wzroku. O problemach osób w bardzo późnym wieku opowie w sposób szczegółowy dzisiaj na spotkaniu pani dr Marlena Kilian, dlatego pozwolę sobie już więcej na ten temat nie mówić, ale są to działania o charakterze bardzo złożonym i wielowymiarowym. Mimo tego, proszę Państwa, że podejmowane są różne inicjatywy informujące i uświadamiające społeczeństwo o potrzebach i specyfice funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku, mimo tego, że mamy coraz lepsze architektoniczne dostosowania infrastrukturalne, urbanistyczne, nadal mamy wiele obszarów życia społecznego, w których osobom z uszkodzonym wzrokiem okazuje się niewiele tolerancji. Konieczne jest zatem wspieranie i osób słabowidzących w tym, żeby doskonaliły swoje umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym pod kontrolą wzroku, jak również właściwa aktywność informująca i uświadamiająca osoby widzące prawidłowo w celu zmniejszenia wzajemnego dystansu i korygowania niewłaściwych postaw i poglądów społecznych. A więc ta tyfloedukacja, to informowanie, może być skutecznym sposobem budowania wzajemnej integracji społecznej. No i oczywiście zwiększania wzajemnej wrażliwości społecznej, o którą przecież tak bardzo chodzi. Podsumowując już, chciałabym podkreślić, że mamy bardzo różnorodne potrzeby, jeśli chodzi o środowisko osób słabowidzących w zakresie rehabilitacji, a więc mamy do czynienia z grupą niejednolitą, która wymaga określonego typu działań systemowych. Najważniejsze wydają mi się następujące. Po pierwsze, potrzebne jest stworzenie w Polsce sieci poradni, ośrodków rehabilitacji dla osób niewidomych i słabowidzących w różnym wieku, które będą funkcjonowały w oparciu o uznane i zweryfikowane także w innych krajach metody rehabilitacji. Potrzebne jest stałe doskonalenie i poszukiwanie nowych programów rehabilitacji wzroku na rzecz osób słabowidzących, po to, żeby zapewnić osobom słabowidzącym dostateczną ilość zróżnicowanego sprzętu rehabilitacyjnego. Po trzecie, potrzebne są nowe miejsca pracy dla rehabilitantów wzroku w ogólnodostępnych placówkach przedszkolnych i szkolnych, którzy będą prowadzić gabinety usprawniania widzenia z dziećmi i młodzieżą na wzór szkół specjalnych dla dzieci niewidomych i słabowidzących, gdzie tego typu stanowiska są podstawą wsparcia rehabilitacyjnego. Bez ułatwienia tego typu dostępności do procesu rehabilitacji nie będzie możliwe zrównanie jego poziomu z tym, który jest świadczony w innych krajach zaawansowanych w rehabilitacji wzroku, ani podnoszenie jakości życia osób słabowidzących. Tego typu rehabilitacja w Polsce jest świadczeniem w katalogu usług medycznych gwarantowanym, ale niestety w niewielkim zakresie realizowanym. Obecnie tylko 16 placówek w całej Polsce ma podpisane umowy na tego typu usługi. Z uwagi na niedosyt liczby poradni rehabilitacji wzroku w naszym kraju, koniecznym postulatem jest stały i szybki ich rozwój z udziałem właśnie rehabilitantów wzroku. I ostatnie wskazanie i postulat. Ważne jest, żeby rehabilitacją wzroku zajmowali się profesjonalni i wieloaspektowo przygotowani do tej roli rehabilitanci wzroku. Co to znaczy profesjonalni? To znaczy wykształceni w toku 5-letnich studiów z zakresu tyflopedagogiki, w ramach których poznają całościową specyfikę wsparcia i edukacyjnego, i rehabilitacyjnego na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, podkreślam, w różnym wieku, którzy będą wspierani przez innych specjalistów po to, żeby osobom słabowidzącym zaproponować szerokie wsparcie optyczne, techniczne, technologiczne, finansowe, psychologiczne i społeczne. Stąd nasza propozycja utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych na kierunku pedagogika specjalna specjalności tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym. Chcielibyśmy zaproponować tę specjalność w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. A inną możliwością jest wykorzystanie też potencjału tyflopedagogów z placówek specjalnych, którzy znają się doskonale na pracy z dzieckiem słabowidzącym, których pomoc metodyczna i doświadczenie zawodowe jest nieocenione. Proszę Państwa, w rehabilitacji wzroku może uczestniczyć każda osoba, która w sposób subiektywny doświadcza trudności w wykorzystywaniu widzenia w życiu codziennym. I nawet bardzo małe możliwości widzenia mogą zostać podwyższone pod wpływem rehabilitacji wzroku, wspartej właściwymi środkami technicznymi i adaptacją otoczenia. Brak tego typu wsparcia zdecyduje o jakości życia osób słabowidzących na każdym etapie rozwoju. Bardzo dziękuję Państwu.